Wieża Jaskółki. Taśma 17, ścieżka 2. Okoń przestał podskakiwać. Leżał, ruszając skrzelami wśród swej kolorowej, pręgowanej braci. Dziewczyna przypatrywała się zamyślona. Śmierć na lodzie, powiedziała. Ma w sobie coś urzekającego. He? Jak daleko jest do tego jeziora z ruinami? Którędy jechać? Powiedział. Pokazał. Nawet wydrapał na lodzie ostrym końcem pieszni. Kiwała głową, zapamiętując. Klacz na brzegu jeziora waliła kopytami w grudę, prychała, buchała parą z chrap. Patrzył, jak oddala się wzdłuż zachodniego brzegu jeziora, jak cwałuje granią urwiska na tle bezlistnych olch i brzus. Przez piękny, bajeczny las, udekorowany przez mróz białym lukrem szronu. Kara klacz biegła z nieopisanym wdziękiem. Chyżo, a jednocześnie lekko. Ledwo słychać było uderzenia kopyt o zmarznięty grunt. Ledwo srebrzysty śnieżek pruszył z potrącanych gałęzi. Jak gdyby przez ten polukrowany i zastygły w mrozie las z bajki biegł niezwykły, lecz bajeczny koń. Koń zjawa. A może to była zjawa? Demon na upiornym koniu? Demon, który przybrał postać dziewczyny o ogromnych zielonych oczach i oszpeconej twarzy? A któż, jeśli nie demon, podróżuje zimą? Pyta o drogę do zaklętych ruin. Gdy odjechała, Gosta szybko zwinął swój rybacki kramik. Do domu szedł lasem. Nadkładał drogi, ale rozum i instynkt ostrzegały, by nie iść duktem, nie być na widoku. Dziewczyna, podpowiadał rozum, wbrew wszelkim przesłankom upiorem nie była. Była człowiekiem. Kara klacz nie była zjawą, lecz koniem. A za takimi, co samotni, konno pędzą przez pustkowia, w dodatku zimą, często, gęsto idzie pogoń. W godzinę później duktem przegalopowała pogoń. 14 koni. Rience jeszcze raz potrząsnął srebrnym puzderkiem. Zaklął, z wściekłością uderzył o łęk siodła. Ale Xenoglos milczał, jak zaklęty. Magiczne gówno, skomentował zimno Bonhart. Zepsuła się sztuczka z jarmarku. Albo Wilgefortz demonstruje nam, gdzie nas ma, dodał Stefan Skellen. Rience uniósł głowę, zmierzył obu złym spojrzeniem. Dzięki sztuczce z jarmarku, stwierdził cierpko, jesteśmy na tropie i nie zgubimy go już. Dzięki panu Wilgefortzowi wiemy, dokąd dziewczyna się kieruje. Wiemy, dokąd jedziemy i co mamy uczynić. Uważam, że to wiele. W porównaniu z waszymi działaniami jeszcze sprzed miesiąca. Nie gadaj tyle. Hej, Boreasz, co mówią ślady? Boreasz Mun wyprostował się, zakasłał. Była tu godzinę przed nami. Gdy może, stara się jechać ostro, ale to trudny teren. Nawet na tej niebywałej klaczy nie wyprzedza nas o więcej niż 5-6 mil. A więc jednak pcha się między te jeziora, mruknął Skellen. Wilgefortz miał rację, a nie wierzyłem mu. Ja też nie, przyznał Bonhart, ale tylko do chwili, gdy wczoraj chłopi potwierdzili, że nad jeziorem Tarn Mira faktycznie jest jakaś magiczna budowla. Konie parskały, buchały parą z nozdrzy. Puszczyk rzucił okiem przez lewe ramię na Joannę Selborn. Od kilku dni nie podobał mu się wyraz twarzy telepatki. Robię się nerwowy, pomyślał. Ten pościg wszystkich nas zmęczył, fizycznie i psychicznie. Czas już z tym skończyć. Czas najwyższy. Zimny dreszcz przeszedł mu po plecach. Przypomniał sobie sen, który nawiedził go poprzedniej nocy. Dobra jest, otrząsnął się. Dość medytowania. Po koniach. Boreasz Mun zwisał z siodła. Wypatrywał śladów. Nie było łatwo. Ziemię skuło na kość, na grudę. Sypki, Szybko zdmuchiwany wiatrem śnieg utrzymywał się tylko w bruzdach i rozpadlinach. A w nich to Boreas wyszukiwał odciski podków karej klaczy. Musiał uważać pilnie, by nie zgubić tropu, a zwłaszcza teraz, gdy dobiegający ze srebrnego pudełka magiczny głos zamilkł, przestał udzielać rad i wskazówek. Był nieludzko zmęczony i zaniepokojony. Ścigali dziewczynę już blisko 3 tygodnie, od Saowin, od masakry w Dundar. Prawie 3 tygodnie na kulbakach, wciąż w pościgu. A wciąż ani Kara Klacz, ani jadąca na niej dziewczyna nie słabły, nie zwalniały tempa. Boreas Mun wypatrywał śladów. Nie mógł przestać myśleć o śnie, który nawiedził go ostatniej nocy. W tym śnie tonął, topił się. Czarna toń zamknęła się nad jego głową, a on szedł na dno. Do gardła i płuc wdzierała mu się lodowata woda. Obudził się, spocony, mokry, zgrzany, choć dookoła panowało iście psie zimnisko. Dosyć już, myślał zwisając z siodła, wypatrując śladów. Najwyższy czas już z tym skończyć. Mistrzu, słyszycie mnie? Mistrzu! Ksenoglos milczał jak zaklęty. Rins mocno poruszył ramionami, chuchnął w zgrabiałe dłonie. Kark i plecy kąsało zimno, krzyż i lędźwie bolały. Każdy mocniejszy ruch konia przypominał o tym bólu. Nie chciało mu się już nawet kląć. Prawie 3 tygodnie w siodłach, w nieustającym pościgu, w przenikliwym zimnie, a od paru dni w trzaskającym mrozie. A Vilgefortz milczy. My też milczymy i patrzymy po sobie wilkiem. Rience roztarł dłonie, naciągnął rękawice. Skellen pomyślał, gdy na mnie spogląda, ma dziwny wzrok. Czyżby knuł zdradę? Coś za szybko i za łatwo zgadał się wtedy z Vilgefortzem. A ten oddział, te rezuny... Przecież jemu są wierni, jego rozkazy wykonują. Gdy schwytamy dziewczynę, gotów, nie bacząc na układ, zabić ją albo uprowadzić do tych swoich spiskowców, by wcielać w życie szaleńcze pomysły o demokracji i rządach obywatelskich. A może Szkelenowi już przeszło spiskowanie? Urodzony konformista i koniunkturalista, może teraz już myśli o dostarczeniu dziewczyny cesarzowi Emhyrowi? Dziwnie na mnie spogląda. Puszczyk? I ta cała jego banda, ta Kenna Zelborn. A Bonhart? A Bonhart to nieobliczalny sadysta. Gdy mówi o Ciri, głos drży mu z wściekłości. W zależności od widzimisię, pojmaną dziewczynę gotów zakatować albo porwać, by kazać jej walczyć na arenach. Układ z Vilgefortzem? On za nic będzie miał ten układ. A zwłaszcza teraz, gdy Vilgefortz wyjął Ksenoglos zza pazuchy. Mistrzu, słyszycie mnie? Tu Rience. Aparacik milczał. Rience nie miał już nawet ochoty złorzeczyć. Vilgefortz milczy. Skellen i Rience zawarli z nim pakt, a za dzień lub dwa, gdy dopędzimy dziewczynę, może się okazać, że paktu nie ma. A wtedy ja mogę dostać nożem po gardle. Albo... pojechać w pętach do Nilfgardu jako dowód i przykład puszczykowej lojalności. Zaraza. Vilgefortz milczy. Nie udziela rad, nie wskazuje drogi. Nie wyjaśnia wątpliwości swym spokojnym, logicznym, trafiającym do głębin duszy głosem. Milczy. Ksenoglos uległ awarii. A może przez to zimno, a może... A może Skellen miał rację? Może Vilgefortz naprawdę zajął się czymś innym i nie dba o nas i nasz los? No wszystkich diabłów! Nie myślałem, że to tak będzie. A gdybym przypuszczał, nie rwałbym się tak do tego zadania, a pojechałbym zabić Wiedźmina zamiast Shirru. Psia krew! Ja tu marznę, a Shirru pewnie grzeje się w ciepełku. A pomyśleć, że sam się napierałem, by to mnie zlecono Ciri, a Shirru Wiedźmina. Sam o to prosiłem. A wówczas, na początku września, gdy w nasze ręce wpadła Yennefer. Świat, jeszcze przed chwilą będący nierealną, miękką i błotniście lepką czernią, nabrał raptownie twardych powierzchni i konturów. Pojaśniał. Urealnił się. Yennefer otworzyła oczy, wstrząsana konwulsyjnym dreszczem. Leżała na kamieniach wśród trupów i smołowanych desek, przywalona resztkami takielunku drakara Alkion. Dookoła widziała nogi. Nogi w ciężkich butach. Jeden z tych butów przed momentem kopnął ją, cucąc. Wstawaj, wiedźmo! Znowu kopniak, odzywający się bólem aż w korzeniach zębów. Zobaczyła pochylającą się nad nią twarz. Wstawaj, powiedziałem. Na nogi! Poznajesz mnie? Zamrugała oczami. Poznała. To był typ, którego kiedyś przypaliła, gdy uciekał przed nią teleportem. Riens. Policzymy się, obiecał jej. Policzymy się za wszystko, dziwko. Nauczę cię bólu, tymi rękoma i tymi palcami. Nauczę cię bólu. Sprężyła się, zacisnęła i rozwarła dłonie, gotowa do rzucenia zaklęcia. I natychmiast zwinęła się w kłębek, krztusząc się, charcząc i dygocząc. Riens zarechotał. — Nic z tego, co? — usłyszała. — Nie masz nawet krztyny mocy. Nie mierzyć ci się z Wilgefortzem na czary. Wycisnął z ciebie wszystko, do ostatniej kropli, jak serwatkę z sera. Nie zdołasz nawet... Nie dokończył. Yennefer wyciągnęła sztylet z pochwy przypiętej do wewnętrznej strony uda, zerwała się jak kot i dźgnęła na oślep. Nie trafiła. Ostrze tylko musnęło cel, rozdarło materiał spodni. Riens odskoczył i przewrócił się. Natychmiast zwalił się na nią grad ciosów i kopniaków. Zawyła, gdy ciężki but spadł na jej rękę, wygniatając puginał zmiażdżonej pięści. Drugi but kopnął ją w podbrzusze. Czarodziejka zwinęła się charcząc. Poderwano ją z ziemi, wyłamując ręce do tyłu. Zobaczyła lecącą w jej kierunku pięść. Świat nagle jaskrawo rozbłysnął. Twarz eksplodowała bólem. Ból falą spłynął w dół, do brzucha i krocza, transformował kolana w rzadką galaretę. Obwisła w trzymających ją ramionach. Ktoś chwycił ją z tyłu za włosy, unosząc głowę. Dostała jeszcze raz, w oczodół. Znowu wszystko zginęło i rozpłynęło się w oślepiającym błysku. Nie zemdlała. Czuła. Bito ją mocno. Okrutnie, tak jak bije się mężczyznę. Ciosami, które mają nie tylko boleć, lecz takimi, które mają złamać, które mają wytłuc zbitego wszelką energię i wolę oporu. Bito ją podrygującą w stalowym uścisku wielu rąk. Chciała zemdleć, ale nie mogła. Czuła. Dosyć, usłyszała nagle z daleka zza kurtyny bólu. Oszalałeś, Riens? Chcecie ją zabić? Potrzebna mi jest żywa. Obiecałem jej, mistrzu, warknął majaczący przed nią cień, stopniowo przebierający postać i twarz Riensa. Obiecałem, że jej odpłacę, tymi rękoma. Mało mnie obchodzi, co jej obiecałeś. Powtarzam, potrzebna mi jest żywa i zdolna do artykułowanej mowy. Skota i wiedźmy... Zaśmiał się ten, który trzymał ją za włosy. Nie tak łatwo żywot wybić. Nie mądrz się, Shirru. Powiedziałem, wystarczy bicia. Podnieście ją. Jak się masz, Yennefer? Czarodziejka splunęła czerwono, podniosła puchnącą twarz. W pierwszej chwili nie poznała go. Nosił coś w rodzaju maski zakrywającej całą lewą stronę głowy. Ale przecież wiedziała, kto to jest. — Idź do diabła, Wilgefortz! — wybełkotała, ostrożnie dotykając językiem przednich zębów i pokaleczonych warg. — Jak oceniasz moje zaklęcie? Podobało ci się, jak podniosłem cię z morza razem z tą łódką? Podobał ci się lot? Jakimi zaklęciami się zabezpieczyłaś, że zdołałaś przeżyć upadek? — Idź do diabła! Zerwijcie jej z szyi tę gwiazdę i do laboratorium z nią. Nie marnujmy czasu. Wleczono ją, ciągnięto, czasami niesiono. Kamienista równina, na której leżała rozwalona Alkion. I liczne inne wraki, sterczącymi żebrami wręgów przypominające szkielety morskich potworów. Krach miał rację, pomyślała. Statki, które bez wieści zniknęły na głębi Sedny, nie uległy katastrofom naturalnym. Bogowie, Pawetta i Diuni. Nad równiną, daleko, sterczały w zachmurzone niebo szczyty gór. Potem były mury, bramy, krużganki, posadzki, schody. Wszystko jakieś dziwnie, nienaturalnie wielkie. Wciąż za mało szczegółów, by mogła zorientować się, gdzie jest, dokąd trafiła, dokąd zaniosło ją zaklęcie. Twarz jej puchła, dodatkowo utrudniając obserwacje. Jedynym dostarczającym informacji zmysłem stał się węch. Momentalnie wyczuła formalinę, eter, spiritus i magię. Zapachy laboratorium. Brutalnie posadzono ją na stalowym fotelu, na przegubach i kostkach boleśnie zatrzasnęły się zimne i ciasne obejmy. Za nim stalowe szczęki i madła ścisnęły skronie i unieruchomiły głowę, zdołała rozejrzeć się po obszernej i jaskrawo oświetlonej sali. Zobaczyła jeszcze jeden fotel, dziwaczną stalową konstrukcję na kamiennym podeście. I owszem, usłyszała głos stojącego z tyłu Wilgeforca. Ten fotelik jest dla twojej Ciri. Czeka już od dawna. Nie może się doczekać. Ja też. Słyszała go z bliska. Wręcz czuła jego oddech. Wbijał jej igły w skórę głowy. Przypinał coś do małżowin uszu. Potem stanął przed nią i zdjął maskę. Yennefer westchnęła mimowolnie. To dzieło właśnie twojej Ciri, powiedział wskazując swe niegdyś klasycznie piękne, teraz ohydnie zmasakrowane oblicze, okratowane złotymi klamrami i uchwytami podtrzymującymi wielofasetkowy kryształ w lewym oczodole. Usiłowałem ją pochwycić, gdy wchodziła w teleport wieży Mewy, wyjaśnił spokojnie czarodziej. Chciałem ratować jej życie, pewien, że teleport ją zabije. Naiwny. Przeszła gładko, z taką siłą, że portal wybuchnął. Eksplodował mi prosto w twarz. Straciłem oko i lewy policzek, a także sporo skóry na twarzy, szyi i piersi. Bardzo przykre, bardzo dolegliwe, bardzo komplikujące życie. I bardzo nieładne, prawda? Trzeba było mnie widzieć, zanim zacząłem to magicznie regenerować. Gdybym wierzył w takie rzeczy, podjął wpychając jej do nosa zagiętą miedzianą rurkę, pomyślałbym, że to zemsta Lidii van Bredevoort z zagrobu. Regeneruje to, ale powolnie, czasochłonnie i opornie. Zwłaszcza z regeneracją gałki są trudności. Kryształ, który mam w oczodole, spełnia swą rolę znakomicie. Widzę trójwymiarowo, ale jednak to ciało obce. Brak naturalnej gałki ocznej czasami doprowadza mnie do prawdziwej pasji. Wtedy, ogarnięty irracjonalną przecież złością, przysięgam sobie, że gdy schwytam Ciri, od razu, po schwytaniu, każę Riensowi wyłupić jej jedno z tych wielkich zielonych ocząt. Palcami. Tymi palcami. Jak to on zwykł mówić. Milczysz, Yennefer? A czy ty wiesz, że i tobie mam ochotę wyrwać oko? Albo obydwoje oczu. Wbijał jej grube igły, wżyły na wierzchu dłoni. Niekiedy nie trafiał, kłuł aż do kości. Yennefer zaciskała zęby. Narobiłaś mi kłopotów. Zmusiłaś do oderwania się od pracy. Naraziłaś na ryzyko. Pchając się tą łódką na głębie Sedny, pod mój wsysacz, echo naszego krótkiego pojedynku było silne i dalekie. Mogło obić się o wścibskie i niepowołane uszy. Ale nie mogłem się powstrzymać. Myśl, że będę cię tu mógł mieć, że będę mógł podłączyć cię do mojego skanera, była zbyt pociągająca. Bo chyba nie przypuszczasz, wbił kolejną igłę, że dałem się nabrać na twoją prowokację, że połknąłem przynętę. Nie, Yennefer, jeśli tak myślisz, mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Ty tropiłaś mnie, ja natomiast tropiłem ciebie. Wpływając na głębie, ułatwiłaś mi po prostu zadanie. Bo ja, widzisz, sam nie mogę wyskanować Ciri. Nawet za pomocą tego oto nie mającego sobie równych urządzenia. Dziewczyna ma silne, wrodzone mechanizmy obronne, silną własną aurę antymagiczną i supresyjną, a w końcu to starsza krew. Ale i tak moje superskanery powinny ją wykryć, a nie wykrywają. Yennefer była już cała omotana siecią srebrnych i miedzianych drucików, obudowana rusztowaniem srebrnych i porcelanowych rurek. Na przystawionych do fotela stojakach chwiały się szklane pojemniki z bezbarwnymi płynami. Pomyślałem więc, Vilgefortz wepchnął jej do nosa drugą rurkę, tym razem szklaną, że jedynym sposobem na wyskanowanie Ciri jest sonda empatyczna. Do tego potrzebny był mi jednak ktoś, kto miał z dziewczyną dostatecznie silny kontakt emocjonalny i wypracował empatyczną matrycę, taki, że użyję neologizmu, algorytm uczuć i sympatii wzajemnej. Myślałem o Wiedźminie, ale Wiedźmin zniknął. Poza tym Wiedźmini są marnymi mediami. Miałem zamiar kazać porwać Triss Merigold, naszą 14 ze wzgórza. Zastanawiałem się nad uprowadzeniem Nenneke Zelander, ale gdy okazało się, że ty, Yennefer z Wengerbergu, sama wręcz pchasz mi się w ręce, a doprawdy na nic lepszego liczyć nie mogłem. Podłączona do aparatury, wyskanujesz dla mnie Ciri. Operacja wymaga, co prawda, kooperacji z twojej strony, ale są, jak wiesz, sposoby na zmuszenie do kooperacji. Oczywiście, podjął wycierając ręce. Należałoby ci się trochę wyjaśnić. Na przykład, skąd i jak dowiedziałem się o starszej krwi? O dziedzictwie Lary Dorin? Czym właściwie jest ten gen? Jak doszło do tego, że Ciri go ma? Kto go jej przekazał? W jaki sposób odbiorę go jej i do czego wykorzystam? Jak działa wysysacz sedny, kogo nim wessałem, co z wessanymi uczyniłem i dlaczego? Prawda, że wiele pytań? A że żal, że nie ma czasu, by ci o wszystkim opowiedzieć, wszystko wyjaśnić, ba, zadziwić. Bo pewien jestem, że kilka faktów zadziwiłoby cię, Yennefer. Ale jak się rzekło, nie ma czasu. Eliksiry zaczynają działać. Czas, żebyś zaczęła się koncentrować. Czarodziejka zacisnęła zęby, dusząc się głębokim, rwącym się strzewi jękiem. — Wiem — kiwnął głową Vilgefortz, przysuwając bliżej duży, profesjonalny megaskop, ekran i wielką, kryształową kulę na trójnogu, omotaną pajęczyną srebrnych drucików. — Wiem, to bardzo przykre i bardzo bolesne. Im prędzej przystąpisz do skanowania, tym krócej to będzie trwało. No, Yennefer, tu na tym ekranie chcę widzieć Ciri. Gdzie jest, z kim jest, co robi, co je, z kim i gdzie śpi? Yennefer zakrzyczała przeraźliwie, dziko, z rozpaczą. Boli, domyślił się Vilgefortz, wpijając się w nią żywym okiem i martwym kryształem. No pewnie, że boli. Skanuj, Yennefer, nie opieraj się, nie udawaj bohaterki. Dobrze wiesz, że tego wytrzymać się nie da. A skutek oporu może być opłakany, nastąpi wylew krwi, dostaniesz paraplegii albo w ogóle zmienisz się w warzywo. Skanuj! Zacisnęła szczęki, aż zatrzeszczały zęby. No i Yennefer, rzekł łagodniej czarodziej, choćby z ciekawości. Z pewnością ciekawi cię, jak sobie radzi twoja pupilka. A może zagraża jej niebezpieczeństwo? Może jest w potrzebie? Przecież wiesz, jak wielu ludzi życzy Ciri źle i pragnie jej zguby. Skanuj! Gdy będę wiedział, gdzie dziewczyna jest, ściągnę ją tu. Tutaj będzie bezpieczna. Tutaj nikt jej nie odnajdzie. Nikt! Jego głos był aksamitny i ciepły. Skanuj, Yennefer. Skanuj, proszę cię. Daję ci słowo. Wezmę od Ciri to, czego potrzebuje. a potem obydwu wam zwrócę wolność. Przysięgam. Yennefer jeszcze mocniej zacisnęła zęby. Stróżka krwi pociekła jej po brodzie. Wilgefortz wstał gwałtownie, skinął ręką. Rience! Yennefer poczuła, jak na jej dłoni i palcach zaciska się jakieś urządzenie. Czasami, powiedział Wilgefortz, pochylając się nad nią, tam, gdzie zawodzi magia, eliksiry i narkotyki, skutkuje na opornych zwykły, stary, dobry, klasyczny ból. Nie zmuszaj mnie do tego. Skanuj. Idź do diabła, Wilgefort! Dokręcaj śruby, Rience. Powoli. Wilgefortz spojrzał na bezwładne ciało wleczone po posadzce w kierunku schodów prowadzących do podziemi. Potem podniósł oko na Rience'a i Shirru. Zawsze istnieje ryzyko, powiedział, że któryś z was wpadnie w ręce moich wrogów i będzie przesłuchiwany. Chciałbym wierzyć, że wówczas wykazalibyście się nie mniejszym hartem ciała i ducha. A tak, chciałbym w to wierzyć. Ale nie wierzę. Rience i Shirru milczeli. Wilgefortz ponownie uruchomił megaskop. Wyświetlił na ekranie obraz generowany przez ogromny kryształ. To wszystko, co wyskanowała, powiedział wskazując. Ja chciałem Ciri. Ona dała mi Wiedźmina. Ciekawe. Nie pozwoliła sobie wydrzeć empatycznej matrycy dziewczyny, ale przy Geralcie pękła. A o jakiekolwiek uczucia względem tego Geralta nie podejrzewałem jej wcale. No, ale zadowolimy się na razie tym, co mamy. Wiedźmin, Kahir Ebkellach, Bart Jaskier, jakaś kobieta. Kto podejmie się tego zadania? Ostatecznego rozwiązania kwestii wiedźmińskiej? Zgłosił się Shirru, przypomniał sobie Rience, unosząc się w strzemionach, by choć trochę ulżyć obolałym od siodła pośladkom. Shirru zgłosił się do zabicia Wiedźmina. Znał okolice, w których Yennefer wyskanowała Geralta i jego kompanię. Miał tam znajomych czy też krewnych. Mnie zaś Wilgefortz posłał na negocjacje z Vatierem de Rideau, potem do śledzenia Skellena i Bonharta. A ja, głupi, cieszyłem się wówczas, pewny, że przypadło mi w udziale zadanie dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. I takie, z którym uporam się szybko, łatwo i przyjemnie. Jeśli chłopi nie ugali, Stefan Skellen stanął w strzemionach, to jezioro musi być za tym wzgórzem, w kotlinie. Tam też trop wiedzie, potwierdził Boreasz Mun. Czego tedy stoimy? Rience potarł zmarznięte ucho. Koniom ostrogę i jazda. Nie tak bystro, wstrzymał go Bonhart. Rozdzielmy się. Otoczmy kotlinę. Nie wiemy, którym brzegiem jeziora pojechała. Jeżeli wybierzemy zły kierunek, może się nagle okazać, że jezioro oddzieli nas od niej. Racja święta, przytaknął Boreas. Jeziora ściął lód. Może być za słaby dla koni. Bonhart ma rację, trzeba się rozdzielić. Skellen szybko wydał rozkazy. Grupa, prowadzona przez Bonharta, Rience'a i Oles Hersheima, licząca do kupy 7 koni, pocwałowała wschodnim brzegiem, szybko znikając w czarnym lesie. Dobra, skomenderował puszczyk. Jedziemy, Silifant. Od razu zorientował się, że coś jest nie tak. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 17, koniec ścieżki drugiej.